teraz w Kortowskiej audycji literackiej druga i zarazem ostatnia część rozmowy z Beatą Szady, autorką zbioru reportaży pod tytułem Wieczny początek, Warmia i Mazury. A proszę powiedzieć, jakie znaczenie, jaką wartość miały dla Pani te z kolei materiały, które nie są związane z samą rozmową z bohaterami, co jest, myślę, mniej ciekawsze w jakiś sposób, ale jednak też ważne. W Pani bibliografii znajdują się czy to publikacje socjologów, którzy zajmowali się właśnie tutaj tematem tożsamości czy struktury narodowościowej, czy też historyków, czy też po prostu inne reportaże, które ukazywały się takie małe, pojedyncze, prasowe, które ukazywały się tutaj chociażby w gazetach regionalnych.
To miało znaczenie, żeby zobaczyć, żeby po pierwsze opisać background, ale też żeby mieć taką szerszą perspektywę na to, co opisuję, bo tak, ten mój bohater stoi w centrum i to jest jego historia, ale czasami trzeba było dopowiedzieć, żeby czytelnik się nie zagubił i żeby rozumiał tę historię. Zresztą nie zawsze bohater był w stanie wytłumaczyć, dlaczego to akurat tam się tak działo, a nie inaczej. Jakby nie znał historii, więc trzeba było poszukać, ale dla takiego szerszego rozeznania to było ważne i może się okazać, że dałoby się napisać taką książkę bez tej bazy, ale myślę, że ona byłaby uboższa. Myślę, że jednak byłaby uboższa, chociaż też nie chciałam, obawiałam się tego, że jak się naczytam takich rzeczy, powiedzmy, nazwijmy je naukowe, to że ja gdzieś będę przemycała taki właśnie język naukowy w tych tekstach. Ja czasami się na to łapałam, że po prostu czułam, że ja już za dużo tego czytam, że trzeba już to zostawić. Ja byłam pod wrażeniem, jak zaczęłam się zajmować tym tematem i jak dużo jest publikacji na temat Warmii i Mazur, czy historii Warmii i Mazur. Tylko że problem polega na tym, że to wszystko zostaje w regionie i w tej takiej przestrzeni ogólnopolskiej jest naprawdę niewiele. Także to było zaskoczenie, że tyle tego jest, a że tak mało my, ludzie z innych regionów Polski, o tym wiemy. Taki był mój zamysł, że ja piszę dla polskiego czytelnika, ja nie piszę dla mieszkańca Warmii i Mazur. Ja przepraszam, że tutaj mogą się Państwo poczuć tacy mniej ważni, ale mi zależało na tym, żeby Waszą historię poznali inni. Także ja często mówię, i to też wychodzi w rozmowach z mieszkańcami Warmii i Mazur, szczególnie z tymi, którzy po prostu znają temat, tak? Są zainteresowani i sami szukają, szperają, że to nie jest odkrywcza książka dla mieszkańców Warmii i Mazur. W ogóle nie wiem, czy nie jest najlepsze określenie, że jest odkrywcza. W każdym razie, że sporo tych historii, jakie są w tej książce, albo mieszkańcy już znają, w sensie ten rodzaj historii, tak? Najważniejsze było dla mnie, żeby czytelnik z Polski wiedział więcej o Warmii i Mazurach. Jeżeli komuś z regionu ta książka też pokaże, mam nadzieję, że tak jest, to też jest ważne, ale pisząc tę książkę, myślałam o polskim czytelniku, a nie stricte o czytelniku z Warmii i Mazur.
Opisuje Pani kilka takich ważnych tematów. W Pani reportażach, w tej książce pojawiają się różne takie kluczowe tematy dla tego regionu, jak na przykład właśnie przesiedleńcy z akcji Wisła, z Kresów, jak na przykład emigracje do Niemiec, czy to w latach 70., czy te wcześniejsze w latach PRL-u, ale też te późniejsze zarobkowe. Plebiscyt właśnie, o którym Pani wspomniała. Jest to, tak jak Pani mówiła, jedyny reportaż napisany bez rozmów ze świadkami. Potem rok 45., te wszystkie tragiczne wydarzenia też się pojawiają. Historie konkretnych ludzi, ich właśnie opowieści dotyczące tego, jak się czują, kim są, o tym, jakim językiem posługują, jakim posługiwały się ich rodziny i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, dla Pani jako reporterki, który z tych tematów był taki, tak jakby można go metaforycznie porównać do wciągającej toni wody, który dla Pani był taki najbardziej, że gdy Pani sobie przypomni pracę nad tą książką, to pomyśli sobie pani, o kurczę, jak pisałam o tym, to naprawdę tak, no rozumie pani, byłam najbardziej, nie wiem, zaangażowana, gdzieś tam mnie to bardzo frapowało.
Nie wiem, jak najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno są takie teksty, które są znaczące dla mnie. Nie chciałabym tutaj robić jakiejś hierarchii, ale na pewno praca z Herbertem Munkowskim, którego po pierwsze życiorys jest bardzo bogaty, ale też to, w jaki sposób on mówi, opowiadał o tym, jak dużo detali pamiętał. To były nieprawdopodobne dla mnie spotkania. Ja byłam pod wrażeniem tych moich rozmówców, starszych rozmówców. Ja sporo jednak rozmawiałam ze starszymi ludźmi, mimo tego, że ta książka to nie jest stricte reportaż historyczny, bo on też mówi o współczesności, mam też młodych bohaterów i tak naprawdę nawet jeżeli reportaż zaczyna się w 1945 roku, to kończy się na współczesności, więc jakby zawsze dochodzimy do tych czasów obecnych. To mnie fascynowało w tych moich bohaterach, że oni tak dobrze pamiętają, tak świetnie potrafią opowiadać. Więc znowu powracam do tego, to była czysta przyjemność po prostu. Tutaj historia Herberta Munkowskiego, który zresztą w regionie jest znany, ta jego historia również, to jest taka dla mnie historia symboliczna. To znaczy to, że po pierwsze oni uciekali przed Rosjanami i znaleźli się tak, za tak zwaną Odrą, ale to, że wrócili, że te ucieczki i powroty, to kilkakrotnie po prostu do nich dochodziło. Także po wojnie oni wrócili tutaj do Olsztyna. Okazało się, że ich dom nie istnieje, więc do Jarot pod Olsztynem, że oni tutaj wracali, żeby ojciec wiedział, gdzie ich szukać, jak wróci z frontu. Okazało się, że nie wrócił. I taka walka człowieka, dlatego mówię, że to jest taka historia symboliczna, bo to jest taka walka człowieka o swoje miejsce w życiu, w świecie, o to, kim się czujesz. Herbert Munkowski zawsze czuł się Niemcem, ewentualnie niemieckim warmiakiem, jak on to mówi, więc jemu było po prostu bardzo trudno w tej rzeczywistości polskiej się odnaleźć. Oni wrócili, kiedy wracali, to tak naprawdę, i on dobrze o tym opowiada, nikt nie wiedział, co tu będzie, że tu będzie Polska. Nie. Oni jechali z przeświadczeniem, wracali na te tereny z przeświadczeniem, że tu będą Niemcy, że te granice nie będą tak poprzesuwane. W każdym razie to, jak oni później walczą o to, żeby wyjechać, bo nie mogli, władza się na to nie zgadzała, to jak wreszcie wyjechali i byli przeszczęśliwi z tego powodu i jak Herbert Munkowski sobie mówił, że już więcej nie wróci do tej Polski i nie chce rozmawiać po polsku. I ten zwrot akcji, kiedy właśnie nadeszła Solidarność w Polsce, kiedy brakowało wielu produktów i decyduje się na to, żeby pomagać tej Polsce, na początku bardzo niechętnie, a później okazuje się, że po prostu to jest regularna pomoc, żeby organizować transporty do Polski. I to, jak bardzo się związał z tą Polską po już w tej Polsce demokratycznej, to jak pięknie nauczył się mówić po polsku, jak to on mówi, że on dopiero nauczył się mówić po polsku, kiedy właśnie zaczął organizować transporty. Także to jest dla mnie bardzo ważna historia, ale mam wrażenie, że każda wieś, bo ja głównie zbierałam materiały po wsiach, każda wieś ma jakieś tajemnice bądź też ciekawe historie do odkrycia. I dla mnie nieprawdopodobną jest historia też Eugeniusza Kowalskiego z Kikit, czyli właśnie z tej wsi, w której mieszkałam. I tak naprawdę ludzie, okazuje się, że mieszkańcy tej wsi nie znali tej historii, że o niej się nie mówiło. Dla mnie to była też bardzo interesująca rzecz. Ona już mówiła o zupełnie innych czasach, tak powojennych, ale też sam Eugeniusz po prostu Kowalski jest bardzo ciekawą postacią, więc to mi pokazało, że tak naprawdę gdyby dłużej się zajmować tym tematem, to myślę, że w każdej wsi można byłoby znaleźć ciekawe historie.
Chciałabym, żebyśmy zakończyły tę naszą rozmowę jeszcze taką krótką uwagą o tożsamości, ponieważ to jest, tak jak pani powiedziała, temat, który jest wiodącym tematem tej książki i był on dla pani bardzo ważny. I chciałabym panią poprosić o takie krótkie podsumowanie, takie najbardziej zwięzłe. Gdyby pani miała powiedzieć po tych wszystkich rozmowach, po tych wszystkich materiałach, które pani zgromadziła, jak teraz, dzisiaj, w 2020 roku można powiedzieć o tej tożsamości Warmiaka i tożsamości Mazura?
Pytanie, czy można mówić o tożsamości Warmiaka i Mazura, bo mało jest osób, choć coraz więcej, którzy tak siebie nazywają. Jeżeli mówimy o roku 2020, gdzie tych rdzennych, tak zwanych rdzennych, jest po prostu garsteczka, ale nawet ci rdzenni, to było dla mnie właśnie odkrycie, ci rdzenni tak siebie nie nazywają. I dla mnie to nazewnictwo, kiedy mówimy o tym czasie, który mnie interesował w książce, czyli właśnie to 100 lat, bardzo było widoczne w czasach powojennych. Ja uważam, że to nazewnictwo Warmiacy i Mazury po prostu było sztucznym tworem władzy. Dlatego ja w książce bardzo rzadko używam tego sformułowania Warmiacy i Mazury. Chyba, że ktoś po prostu tak siebie nazywa. Ale większość moich bohaterów tak siebie nie nazywało. Także ja piszę raczej o mieszkańcach Warmii i Mazur. I jeżeli mówimy o tożsamości w 2020 roku, to powiedziałabym, że więcej osób mówi o sobie, że są mieszkańcami Warmii i Mazur, co też pokazuje, że w jakiś sposób się po prostu utożsamiają z tym regionem, że to ma dla nich znaczenie, że oni właśnie mieszkają na Warmii i Mazurach, a nie gdziekolwiek. Mało jest takich, którzy mówią o sobie Mazurzy czy Warmiacy, choć są tacy, ale niewiele. Mam wrażenie, że młodsze pokolenie i młodsze pokolenie tym ma mniejszy problem, żeby siebie tak nazywać, choć oczywiście to jest nowa mazurskość, nowa warmińskość, ona absolutnie nie bazuje chociażby na wyznaniu
ewangelickim, tak, prawda?
Dokładnie, tak, gdzie Mazurzy właśnie byli ewangelikami, czy nawet nie bazuje na języku, tak, bo rzadko kto zna mazurski czy warmiński. Tu chodzi bardziej o właśnie tą przynależność terytorialną.
No chyba po
ale
prostu
też
z nazwą krainy geograficznej, tak, to się często wiąże teraz, prawda?
Tak, ale myślę, że znaczenie ma też, że ci ludzie mają po pierwsze szacunek dla tej ziemi, ale też szacunek dla historii. I to też jest ważne, że ludzie chcą, coraz więcej ludzi chce znać historię tej ziemi, mimo tego, że to nie jest ich historia. Ale myślę, że ona jest ważna, żeby z tymi ziemiami się utożsamić, żeby zrozumieć, gdzie się mieszka i co tutaj było.
Tak, bo ten region by taki nie był, gdyby nie ta historia, prawda? Więc to
oczywiście,
chyba
tak.
Młodzi ludzie, po prostu niektórzy przynajmniej, zaczynają rozumieć.
Dokładnie tak. Także to jest taki pozytywny trend i miejmy nadzieję, że to się będzie rozwijało. Ale abstrahując od tego, jak się ci ludzie nazywają, to właśnie tutaj zatoczyłyśmy krąg i powiem to, co mówiłam na początku naszej rozmowy, że najważniejsze jest to, że ci ludzie po prostu utożsamiają się z regionem i chcą o niego dbać i kochają go i ma on dla nich wartość. To jest ich dom. Także to jest najważniejsze. Nieważne, jak siebie nazywasz, ważne, że kochasz.
Bardzo ładna i ważna puenta, myślę, naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Pani Beata Szady, autorka książki Wieczny Początek, Warmia i Mazury, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Zapraszamy do lektury, a ja bardzo pani dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że gdy sytuacja epidemiczna w kraju się poprawi, to odwiedzi pani kiedyś Olsztyn, czy też inną miejscowość na Warmii lub Mazurach i spotka się z czytelnikami po prostu i będziemy mogli jeszcze z panią porozmawiać.
Mam nadzieję, nie mogę się doczekać tego czasu, kiedy będzie można wreszcie organizować spotkania autorskie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i dziękuję za wszystko.